Jestem tutaj, tam gdzie wy, a tam gdzie wy to i my, a tam gdzie my to i nikt nie jest. Prawa to jest ta, co się modlę, czyli to prawe ucho. Prawe ucho to jest w tym samym miejscu, co prawa tam. Coś tu piszczało. Prawe ucho to jest to samo, co prawa ręka jakby, tak? Dobra. I czy tutaj nie będzie sprzężenia do przężenia, naprzężenia, wyprężenia? Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. W wyjątkowym materiale na początku to powiem, ponieważ oglądanym przez was jest nas już prawie 100 tysięcy subskrybentów. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, to możesz go subskrybować, jeśli chcesz, a jeśli nie chcesz, to nie musisz. No. W każdym razie dziś chcę wam opowiedzieć o błogosławionej Aleksandrinie Marii da Costa, która przez 13 lat żyła, odżywiając się tylko Eucharystią. Co dla nas wierzących przekracza ludzką logikę i ludzkie możliwości, ludzkie wyobrażenia. A co dopiero dla tych, którym przyszło badać od strony medycznej ten fenomen błogosławionej Aleksandriny da Costa, która udowodniła nam, że Eucharystia nie tylko daje życie wieczne, ale również podtrzymuje to nasze życie ziemskie. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy filmik. Już o tym mówiłem, tak? Tak. Życie samą Eucharystią. Będę wam cytował książkę, o której już tutaj mówiłem, autorstwa ojca Gabriela Amorfa, Ukryta w uśmiechu, błogosławiona Aleksandrina da Costa. Bardzo serdecznie polecam wam tę książkę, ale przede wszystkim tę błogosławioną naszą przyjaciółkę z nieba i w drodze do nieba. Tę książkę możecie nabyć oczywiście w sklepiku mocwsłabości.pl. Przechodząc do konkretów, bo te filmy zawsze długo trwają. Przepraszam, że musicie znosić, chociaż chyba nie musicie, bo może chcecie nawet znosić to moje gadanie. W każdym razie. W rozdziale 10 ojciec Gabriele Amorf, znakomity niegdyś egzorcysta, dziś już nieżyjący, pisze: jedynym pokarmem Eucharystia. Nie jest to odosobniony przypadek w historii Kościoła. Święta Aniela Sfoglino żyła samą Eucharystią przez 12 lat. Święta Katarzyna Sieneńska przez 8 lat. A Teresa Neumann przez 36. W przypadku Aleksandriny całkowity brak przyjmowania pokarmów i płynów, całkowity brak przyjmowania pokarmów i płynów, czyli nic nie jadła i nic nie piła, któremu towarzyszył brak oddawania moczu, to już się nie mieści w głowie ludzkiej, trwał 13 lat i 7 miesięcy. Ta liczba 13 to jest wyjaśnione w dalszej części książki, też ma swoje znaczenie. Było to przyczyną oczywiście nieustannego cierpienia. No, fizjologia ludzka nie wytrzymywała tego. Silnie odczuwała głód i pragnienie, ale gdy tylko wypiła choć kilka kropel wody, wymiotowała. Jednak nawet będąc w takim stanie, miała siłę modlić się, śpiewać i rozmawiać z odwiedzającymi, nawet przez wiele godzin. Zdarzały się krwotoki, pocenie i wymioty, mimo to jej organizm nie doznał na skutek tej sytuacji żadnego uszczerbku. Pan Bóg, dając nam siebie, jednocześnie chroni całych nas przed złem, przed, jak tu jest napisane, uszczerbkiem, co nie oznacza, że nie cierpimy, ale to cierpienie, które dopuszcza w naszym życiu Pan Bóg, tak naprawdę jest, można powiedzieć, niecierpieniem. To znaczy fizjologicznie, emocjonalnie, oczywiście psychicznie cierpimy, ale to cierpienie odczuwamy tak, jakbyśmy odczuwali pewną słodycz, ponieważ to cierpienie jednoczy nas z Bogiem, z Chrystusem, który oddał siebie nam, stając się ofiarą za winnych, czyli za nas, jako niewinna ofiara. I w ten sposób cierpieniem jakby, znaczy nie jakby, cierpieniem i śmiercią, pokonując śmierć, ale to nie śmierć pokonała śmierć, to nie śmierć Chrystusa pokonała śmierć, to znaczy nie tylko Jego śmierć, ale przede wszystkim chwała Boża, która uobecniła się w poranku zmartwychwstania. Okazało się, że nie ma naprawdę żadnej ciemności, której Pan Bóg by nie rozświetlił, jeśli za Nim idziemy. Pan Bóg przeprowadzi nas przez krzyże, przez cierpienia, przez samotność, przez niezrozumienie również ze strony innych, ale również z naszej strony, niezrozumienie woli Bożej. Gdybyśmy pojęli w całości wolę Bożą, myślę, że przerazilibyśmy się tym, co nas może czekać, bo nie rozumielibyśmy, w jaki sposób Pan Bóg przez, no właśnie, znowu cierpienia może w naszym życiu działać. Ale jeżeli Pan Bóg nas przez coś przeprowadza, a jaką mamy pewność, że Pan Bóg nas przeprowadza? Ano, żyjąc w stanie łaski uświęcającej, walcząc o tę łaskę uświęcającą, zgłębiając Słowo Boże i będąc wiernym nauce Kościoła katolickiego. To wtedy możemy być pewni, że wszystko naprawdę dobrze się skończy, po Bożemu dobrze się skończy, czyli po Bożemu, czyli w najlepszej formie, w jakiej może się skończyć. Całkowity post rozpoczął się w Wielki Piątek, 27 marca 1942 roku, po tym jak mistyczka po raz ostatni przeżyła mękę w sposób widoczny. Od tego dnia nie była w stanie już nic przełknąć. Dokonywała wielu prób, lecz za każdym razem natychmiast wszystko wymiotowała, czemu towarzyszyły wielkie boleści. Mogła jednak zawsze żywić się Eucharystią i czyniła to z wielką radością. Jezus powiedział jej później, 7 grudnia 1946 roku: nie będziesz się już nigdy więcej odżywiać tu na ziemi. Twoim pokarmem będzie moje ciało, twoją krwią moja boska krew. Wielki jest cud twojego życia. Zawsze była przy niej obecna, kto? Matka Boża. 25 września 1938 roku Pan powiedział jej: pędzisz swoje życie zawsze w moich rękach oraz w rękach twojej matki. Tak jej powiedział Chrystus, wskazując na swoją matkę, że to ona jest z nią w swej łagodności, również w swym ukryciu, w swym ciągłym wskazywaniu na swojego syna. Zawsze towarzyszyliśmy ci na trudnych i okrutnych ścieżkach, które pokonywałaś. Nigdy nie upadłaś, gdyż my cię przed tym podtrzymywaliśmy. Teraz czym jest dowodem owe życie błogosławionej Aleksandryny Marii da Costa przez 13 lat, odżywiając się tylko Eucharystią? Ano przede wszystkim jest dowodem na to, że nasze ziemskie życie i te wszystkie wybory, których tutaj dokonujemy, i sytuacje, które nas spotykają, i nieszczęścia, jak i szczęścia, których doświadczamy na ziemi, nie tłumaczą w pełni sensu naszego życia i nie tłumaczą w pełni celu naszego życia, do którego zmierzamy. A mianowicie to eucharystyczne życie błogosławionej Aleksandryny jest dowodem na to, że życie wieczne naprawdę istnieje i że to życie wieczne w postaci Boga żywego, który dał nam siebie i wciąż nam daje siebie przez swojego Syna i swoim Synu w mocy Ducha Świętego w Eucharystii, jest tym, co podtrzymuje nasze życie. Co więcej, odżywia i ożywia. Ożywia nasze serce, że jest w stanie więcej widzieć, chociaż tak naprawdę nie ma pewności, bo wiara zawsze łączy się z zaufaniem, czyli z pójściem za kimś właśnie drogą zawierzenia, czyli zdania się na tego kogoś, ale również Eucharystia daje nam światło w poznawaniu prawdy. Szatan jest tym, który, i to jest pierwsza metoda działania złego, chce nam wyłączyć działanie rozumu, mówiąc krótko, to znaczy chce zaciemnić nasz rozum, abyśmy nie widzieli prawdy. Dlaczego szatan nie chce, abyśmy widzieli całą prawdę? Ponieważ, jak to powiedział Chrystus w Ewangelii według świętego Jana, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A szatan jest tym, który jest, że tak powiem, antywyzwalaczem, to znaczy jest niewolnikiem. Zauważcie, że Pan Bóg proponuje nam pójść za sobą drogą życia sakramentalnego, drogą Słowa Bożego, drogą Kościoła katolickiego. Natomiast szatan nigdy niczego nie proponuje. On się wciska w naszą wolność. On w sposób sprytny, obrzydliwy kusi nas. Chce nas niejako uczynić, znaczy niejako po prostu, chce nas uczynić niewolnikami, ponieważ sam jest niewolnikiem decyzji, która na zawsze wyłączyła go z życia Bożego. Szatan czyni z nas niewolników. Chrystus czyni z nas wolnych. I to jest ta różnica. Pamiętajmy, że istnieją dwie przestrzenie, w których możemy żyć. Albo żyjemy w grzechu, grzechu ciężkim, albo żyjemy w stanie łaski uświęcającej. Tutaj trzeciego wyjścia nie ma. Nie ma czegoś pośredniego między stanem łaski uświęcającej a grzechem ciężkim. Oczywiście są grzechy lekkie, natomiast ja tu mówię o grzechu ciężkim, który odcina nas od Boga. Albo jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, albo jesteśmy odcięci od stanu łaski uświęcającej. Ojciec Emilio Ubaldi w książce 7 przeszkód do życia w Duchu Świętym mówi, że 7 grzechów to poronienie darów Bożych w nas. Ale to do tego sobie może jeszcze wrócimy. I czytając dalej książkę ojca Gabriela Amorfa, Ukryta w uśmiechu, możemy dotrzeć do takiego fragmentu. Piątek, dzień męki. Aleksandrina w dalszym ciągu, w każdy piątek, a czasem również w inne dni, przeżywała mękę pańską, choć bez zewnętrznych oznak. Przeżywała ją jednak w całości. Wyznała kiedyś księdzu Umbertowi, że nieustannie czuje ból korony cierniowej. Wydawało się jej, jakby była na krzyżu. Bez światła, bez życia, z przeogromnym bólem. Było to tak, jakby Jezus cierpiał w niej poszczególne etapy męki. Czuła otwarte rany oraz ranę w sercu, która wciąż się odnawiała, jakby przebijana coraz to nowym uderzeniem włóczni. Obecni niczego jednak nie zauważali. Kiedy ktoś na nią patrzył, widział tylko uśmiech na jej twarzy. Czas mijał szybko pośród zadziwienia rodziny tą egzystencją bez przyjmowania jakichkolwiek pokarmów. Wieść o tym fakcie prędko się rozeszła. Chora pragnęła, aby nikt o niczym nie wiedział i aby nikt o niej nie myślał tymczasem. Każdego dnia musiała przyjmować odwiedzających, których liczba systematycznie rosła. Przychodzili ją odwiedzać lekarze, księża oraz ciekawscy. Zaczęły się też pojawiać podejrzenia i plotki. Fakt ten wydawał się niemożliwy. Musiała więc w tym być jakaś sztuczka. 27 lipca 1942 roku Aleksandrina pozwoliła sobie na taką oto skargę. Ludzie czynią moje życie na ziemi smutnym i trudnym do zniesienia. Jednak to jej przyjaciele jako pierwsi nie mogli wytrzymać sytuacji i zażądali wyjaśnień od osób kompetentnych, lekarzy i władz kościelnych. I tu się zaczyna cała droga krzyżowa, związana z cierpieniem, ale również związana z ogromnym smutkiem, z manipulacjami, z kłamstwami, która związana była z badaniami lekarskimi, które miały obalić bądź potwierdzić tezę, że faktycznie błogosławiona Aleksandrina nie przyjmuje żadnych pokarmów ani żadnych napojów. Cierpienie Chrystusa, którego doświadczała błogosławiona Aleksandrina, ma swoje źródło w naszych grzechach. To znaczy grzech zawsze sprawia cierpienie naszej duszy, naszemu sercu. Grzech zawsze jest uderzeniem w serce, a zatem uderzeniem w centrum miłości. To znaczy grzech jest uderzeniem w miłość do Boga, do bliźniego i do samego siebie. Szatan przez grzech chce nas od razu, jak najszybciej, odłączyć od Bożej miłości, od Bożego miłosierdzia i wepchnąć nas w stan beznadziei, abyśmy odwrócili się do Boga plecami, nie dając szansy Bogu, aby okazał nam swoje miłosierdzie. Stąd też błogosławiona Aleksandrina, tutaj pominę wiele, wiele wątków, odsyłam was do tej książki, jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Chcę wam zacytować taki oto fragment, kiedy błogosławiona Aleksandrina w swoim dzienniczku napisała: tylko Jezus może zrozumieć mój ból. Tu chodzi o pewne manipulacje, które były związane z badaniami lekarskimi. Lecz kiedy patrzę na Ciebie, Jezu, to nawet oszczerstwa, upokorzenia i nienawiść mają słodki smak Twojej miłości. Niech wydarzy się wszystko to, co chcesz, niech zginie moje imię, lecz niech żyje Twoja łaska w duszach. Dlatego się poświęcę. To znaczy, im bardziej oddajemy się Bogu, tym Bóg będzie bardziej chciał zaistnieć w naszym życiu. To będzie się związało z, tak powiem, retożsamością, to znaczy z przedefiniowaniem naszej osoby, z tego, który jest przywiązany do grzechu, z tego, który nad tym grzechem panuje. Oczywiście nie będziemy panować nad grzechem w takim znaczeniu, że już do końca życia nie będziemy grzeszyć, ale w każdym momencie, kiedy upadniemy, Chrystus przez Ducha Świętego, w mocy swojego Ducha, będzie nas z tego grzechu podnosił. Im bliżej jesteśmy Chrystusa, tym mamy większe światło widzenia szerszej perspektywy świętości, którą Bóg dla nas przygotował, ale również i pokus i zasadzek złego. To znaczy Chrystus daje nam moc, abyśmy unikali tych wszystkich sprytnych, gdzieś tam poukładanych w naszej codzienności zasadzek, pułapek, w które chcemy wpadać i wpadamy jak ta mysz, gdzie tam się kładzie ten serio, ona tam przychodzi i... No to właśnie po to mamy sakramenty święte, sakrament pokuty i pojednania, który przecież nie przyjmujemy jednorazowo, który z założenia jest sakramentem, do którego wielokrotnie będziemy wracać, ponieważ Bóg chce nam uświadomić, że nie jesteśmy samowystarczalni i że jesteśmy mocni tylko wtedy, kiedy jesteśmy mocni Jego łaską. Wystarczy Ci mojej łaski, usłyszał święty Paweł od Chrystusa. Moc bowiem w słabości się doskonali. Bardzo często wracam do tych słów. Nie wiem dlaczego, chyba w związku z tym, że kanał tak się nazywa. Dlaczego moc słabości? To jest tyle, jeżeli chodzi o błogosławioną Aleksandrinę. Nie chcę Was już dzisiaj zanudzać. Przepraszam za ten lapsusik językowy. Ale chcę jeszcze przeczytać Wam fragment z książki Jezus do duszy pani Joanny Bątkiewicz-Brożek, czyli Modlitwy i Imaginate Ojca Dolindo. Serdecznie Wam polecam tę książeczkę, z którą ja bardzo często chodzę na adorację. Możecie tę książeczkę również nabyć w sklepiku mocwsłabości.pl. Tu jest taki fragment, taki można powiedzieć rozdział. Strategia demona i modlitwa za kapłanów. Chcę Wam tylko przeczytać słowa ojca Dolindo Rutolo w okresie rzymskich przesłuchań, kiedy był przesłuchiwany w roku 1921 roku. Ojciec Dolindo napisał: demon potwornie mnie kusił w kościele, kiedy trwałem w ostrej i głębokiej ciemności. Mówiłem do Jezusa: nie, z Twoją łaską na niepokalaną Maryję nie stanę się heretykiem ani buntownikiem. Nie, jestem Twój, o Panie, mimo wszystko. Szatan, wracamy do tego, o czym mówiłem, w jednym z najniebezpieczniejszych uderzeń, jakie ma dla nas przygotowane, szykuje, no właśnie, wyłączenie naszego rozumu, wyłączenie naszego serca, abyśmy nie poznawali, nie widzieli prawdy i jej nie przyjmowali, głosili to, co nam się wydaje, to, co gdzieś tam wyczytałem, chociaż nie ma to nic wspólnego z na przykład katechizmem Kościoła katolickiego. A ojciec Dolindo zaś mówi wprost: trwając w tej ciemności, kiedy jest przesłuchiwany przez Kościół, który chce z niego uczynić heretyka, wynajdując w jego słowach wypowiedzi, które miałyby być sprzeczne z nauką Kościoła katolickiego, ojciec Dolindo, powtórzę raz jeszcze, mówi do Jezusa: nie, z Twoją łaską na niepokalaną Maryję nie stanę się heretykiem ani buntownikiem. Jeżeli się buntujemy przeciwko Kościołowi katolickiemu, to pytanie, gdzie my chcemy pójść? No nie ma innej drogi. Nie, jestem Twój, o Panie, mimo wszystko. I to nie oznacza, że w Kościele katolickim wszyscy są święci, bo nikt nie jest święty, łącznie z Ojcem Świętym, biskupami, kapłanami i my, nami wiernymi. Natomiast ta świętość polega na tym, że wciąż powstajemy z upadków i bardzo ważne jest to, że się za siebie nawzajem modlimy. I tym też chcę skończyć, chociaż miałem Wam jeszcze przeczytać fragment z encykliki świętego Jana Pawła II o Eucharystii, ale już nie chcę Was tutaj teraz zamęczać i wydłużać tego wszystkiego. Myślę, że oddzielny materiał o Eucharystii w kontekście na przykład nauki ojców Kościoła sobie zrobimy. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę, polecając Wam i Jezusa do duszy, modlitwy i Imaginate ojca Dolindo oraz książkę ojca Gabriela Amorfa, watykańskiego egzorcysty już nieżyjącego, Ukryta w uśmiechu. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę i do zobaczenia najpóźniej w niebie, zachęcając Was i zapraszając do codziennego różańca, który tutaj na kanale codziennie odmawiamy o godzinie 5 rano. Jest nas kilka tysięcy osób. A zatem do zobaczenia najpóźniej w niebie, a jak Bóg da, jutro, pojutrze i dokąd ten kanał będzie istniał, o godzinie 5 rano na wspólnym różańcu, aby pierwsze chwile swojego życia, jeżeli ktoś o 5 rano zaczyna dzień, bo może niektórzy z Was jeszcze wcześniej zaczynają dzień, pierwsze chwile swojego życia i westchnienia swojego serca od razu oddać Bogu, aby to On zaczął w nas działać, ponieważ błogosławiona Aleksandrina nam udowadnia, że życie wieczne istnieje, iż to Bóg daje nam prawdziwe życie. Czasami to nasza codzienność może nam się wydawać prawdziwa, często jest po prostu matrixem naszego własnego widzimisię. Wiem, jak się skończyło widzimisię Adama i Ewy. Stracili życie wieczne. A zatem do zobaczenia najpóźniej w niebie. Widzimy się jutro o 5 rano. Tutaj na kanale w Różańcu, na Różańcu, na żywo.